Chciałbym dzisiaj najpierw dzieciom powiedzieć ich pobłogosławić, bo ja jako dziecko, tak jak te, które tutaj wystąpiły, kiedy miałem 12 lat, oddałem swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. A muszę wam powiedzieć coś nadzwyczajnego. Narzędziem, którego Bóg użył do naszego nawrócenia, naszej rodziny, mojej mamy, szczególnie taty, a potem starszego brata i mojego, a jeszcze potem był i młodszy brat, był Jan Karzełek. Nie wiem, czy brat znał go, czy nie znał go.
Osobiście nie wiem.
Nie znał go. To było lata 1932, a więc bardzo dawno temu rzeczywiście poznaliśmy prawdę Bożą. I jako dziecko moje chodziłem do szkółki, najpierw do centrum Orzesza, bo tam w centrum Orzesza mieszkał brat starszy Karzełek, który już był sędziwym wieku, i Jan Karzełek, bardzo kochany człowiek. On każdy dzień przyjeżdżał na rowerku, bo wtedy jeszcze nie było tych motocykli, ani tych samochodów za dużo. Także on opowiadał tą Ewangelię, a my jako dzieci przysłuchiwaliśmy się i przyjmowaliśmy to do serca naszego i zaczęliśmy chodzić później do szkółki niedzielnej, do centrum Orzesza, bo mieszkaliśmy w Hucie Szkła, koło Huty Szkła w Orzeszu, a to było tak na pograniczu Orzątowice, Orzesze, prawda. I śpiewaliśmy pieśni bardzo starego śpiewnika, który w gotyckim języku był napisany. Szkoda, że nie mam pamiątki z tego, ale to były wyrazy polskie, z tym, że po gotycku napisane, takim pismem gotyckim. I dziękujemy Panu, mówię, że Pan nas znalazł tyle lat wstecz. I od tego czasu Bóg błogosławi życie nasze. Były piękne okresy czasu, a szczególnie wtedy, kiedy żył brat Prowor jeszcze. Ja grałem na skrzypeczkach, już teraz nie gram, już teraz wyszły moje skrzypeczki na wierzbie. A z bratem Prowerem grałem też po wszystkich zborach, gdziekolwiek żeśmy przyjechali, tam żeśmy służyli Bogu. Ale dziękujemy Panu, że Bóg nas używa, że jesteśmy naczyniami Bożymi. I Bóg chciałby, abyśmy nasze naczynia Jemu poświęcili. A to jest możliwe. Jest możliwe tylko w jednym przypadku, kiedy On w tych naczyniach glinianych będzie w naszych sercach. Może przeczytam tylko jeden wiersz, najpierw z listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian i to jest drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, a siódmy wiersz jest napisane: mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, by się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. My jesteśmy stworzeni jako naczynie gliniane. I o tym pisze zaraz na początku Księga Mojżeszowa, pierwsza Księga Mojżeszowa. Stworzył Bóg człowieka i powiedział: uczyńmy człowieka na obraz i na podobieństwo nasze. A stworzył nas z gliny. Prawdopodobnie pobrudził sobie ręce, ale kiedy stworzył człowieka, aniołowie patrząc z zachwytu zaczęli śpiewać, bo człowiek został stworzony doskonale. Popatrzmy na człowieka, jakim on jest doskonały. Rzeczywiście jego mózg jest tak jak komputer. Nie ma takiego doskonałego komputera. bo każdy musi być zasilany przez prąd elektryczny, a my przyjmujemy i oddajemy wrażenia nasze, nasze myśli, możemy przekazywać bez wszystkiego. Nasze serduszko jest tym napędową siłą i ono daje właśnie tą moc, że możemy na Bogu służyć i też przekazywać wszystkie nasze myśli powszechnie dla wszystkich ludzi. Ja dziękuję Bogu moją nie tylko za to, ale Bóg naprawdę stworzył nas pięknie. Nasze oczy to chyba najlepszy aparat, najlepsza kamera fotograficzna. Nie ma takich doskonałych. A wszystkie inne układ kostny, czy mięsny, czy wewnętrzny, wszystko doskonale. Jak można było mówić przez tych, którzy mówią, że człowiek przez ewolucję został stworzony, że ze zwierzęcia stał się człowiekiem. My chcemy oprzeć naszą wiarę na Piśmie Świętym, bo Słowo Boże nam o tym wszystkim mówi, a dowodem o tym, że Bóg istnieje, to to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię i On właśnie odkupił lud dla siebie i jesteśmy teraz dla Niego stworzeni. Ale my, jako ludzie, jesteśmy tymi naczyniami, jesteśmy, musimy być wewnętrznie zawsze posilani, być czymś wypełnieni. Każdy człowiek, nie tylko wierzący, ale i niewierzący człowiek musi być napełniany czymś. Ludzie tego świata to wiadomo, sportem, czy biznesem, czy jakąś astrologią, czy spirytyzmem, czy polityką, czy religią i różnego rodzaju inne tysiące rzeczy są, którymi ludzie tego świata napełniają swoje dusze, swoje gliniane naczynia. Ale wierzący człowiek jest Bożym człowiekiem i tak jak na początku powiedziałem, mieszka w nas Pan Jezus Chrystus. On jest tym prawdziwym skarbem, bo w liście do Koryntian czytaliśmy, że On jest tym skarbem, którym rzeczywiście przeżywamy wielką radość i jesteśmy dziećmi Bożymi. I nie może się nikt skarżyć na Boga, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo wielu ludzi, no tak jak słyszeliśmy świadectwo, zapominają się, żyją w narkotykach, alkoholu i jeszcze mają pretensje do Boga później. Ale Bóg właśnie każdemu daje wolność i daje ten zmysł, ażeby mogli przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale nie wszyscy ludzie chcą i wiemy, że Kościół w stosunku do ilości, do populacji ludzkiej na ziemi jest małym. Jest nas około 7 miliardów ludzi na świecie, a w tym jest tylko parę milionów ludzi zbawionych. Ale za to ta Ewangelia jest rozszerzana dzisiaj, bo żyjemy w tak zwanych dniach ostatecznych. Jest rozsiana prawie że na całej ziemi. A jest powiedziane w Ewangelii Mateusza, że jak będzie Ewangelia głoszona po wszystkich narodach, po wszystkich państwach, to wtedy niedługo przyjdzie Pan Jezus. I my dzisiaj powinniśmy naszą Ewangelię głosić bardzo mocno o tym, że Pan Jezus Chrystus jest u drzwi. Billy Graham powiedział, że już słychać Jego kroki i być może, że nasze wnuki doczekają się przyjścia Pana Jezusa. A jeżeli On jest, to przyjście tak bliskie, to jakimi powinniśmy być ludźmi, którzy mają służyć Bogu. Skarb w naszyniu glinianym. Tym kruchym, glinianym naszyniu mieszka skarb. A nie tylko skarb, ale też i nasze uczynki dobre. Będzie kiedyś sąd. Ten sąd będzie polegał na tym, staniemy przed tak zwanym sądem Bema. A Bema to jest sąd, który nie będzie nas oskarżał, że będziemy potępieni, tylko będziemy nagradzani za nasze uczynki. A więc teraz dla życia naszego powinniśmy się starać o to, ażeby czynić jak najwięcej uczynków, żebyśmy właśnie mogli kiedyś z tego dzbana, z tego glinianego naczynia wysypać je, tak jak pieniądze ze skarbonki, prawda? I Bóg będzie oceniał nasze życie. A w liście do Koryntian, w 3 rozdziale, nie będę czytał tego, jest napisane, że nasze uczynki są podobne do złota, do srebra, do kamieni szlachetnych, ze słomy, siana i drewna. Ale wszystko będzie doświadczone. Wszystko będzie doświadczone przez ogień. I okaże się, że te szlachetne materiały, kiedy przejdą przez ogień, one są jeszcze szlachetniejsze, jeszcze bardziej pozbawione innych pierwiastków, prawda, czy węgla. A co będzie z tymi, którzy rzeczywiście nie będą mogli się pochwalić za dużo swoimi uczynkami? Były przypadki, że nawrócili się i już nie zdążyli uczynić żadnych uczynków. Ja bardzo często usługuję ludziom, nawet starszym, którzy już odchodzą do wieczności, prawda, i świadczę im tą Ewangelię. I oni już nie mają możliwości uczynić dobre uczynki. Więc jak to będzie, jeżeli nie będą mieli uczynki, ogień wszystko doświadczy. Niektórzy są wierzącymi, ale ich uczynki nie są za bardzo dobre i będą spalone. I co, będą zbawione czy nie? Tam pisze w liście do Koryntian, 3 rozdziale, przeczytajcie sobie, oni będą też zbawieni. Ale tak jakby przeszli przez ogień, prawda? Dlatego też, a uczynił, tak mówi w liście do Rzymian, 9 rozdziale, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, który uprzednio przygotował ku chwale swojej. Bóg przygotował sobie naczynia swoje i okazał w nich swoje bogactwo. Bóg sam chciałby jakby mieszkać w nas, w naszych naczyniach, abyśmy przynosili zawsze jak najlepsze uczynki. A nasze dobre uczynki muszą wypełnić właśnie te naczynie, bo do tego celu jesteśmy przeznaczeni. Bóg powołał nas tylko do jednego celu. Żyjemy jako wierzący ludzie dla jednego celu. Nie dla naszych materialnych spraw. Nie o to, żeby sobie wygodnie żyć tylko, a tam do Boga to tak traktował go jak religię jakąś. Przyjść, obowiązek jest przyjść do kościoła i tam posłuchać i wyjść i znów w tygodniu żyć. Tak jak wszyscy ludzie na świecie żyją. Bóg wybrał nas jako naczynie w jednym celu, abyśmy mogli służyć Jemu, żeby On był uwielbiony przez to, że przynosimy dobre świadectwo i dobre uczynki dla innych ludzi. I dlatego też dziękujmy Bogu naszemu, że nic na świecie nie może zaspokoić nasze dusze, jak tylko to nasze te pragnienia, ażeby przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. I tak było z Samarytanką, która przyszła do studni w żar południa, a wiemy dlaczego, prawda? I rozpoczął Pan Jezus z nią rozmowę o wodzie żywej. Prosił ją najpierw, żeby dała mu kubek wody, żeby się napił, a ona była Samarytanką, a jak wiadomo, Samarytanie nie współżyli dobrze z Żydami, tylko dlatego, że oni się troszkę spoganili, stali się poganami, pół poganami, pół Żydami. No tak jak potrafili, mówię, my mamy Boga w Samary naszej na górze, a wy tam w Jerozolimie macie Boga i mówicie, że tylko stamtąd będzie to zbawienie. Ale Pan Jezus powiedział, ani w górze, na Samarii, ani też w Jerozolimie, ale Boga naszego możemy tylko i wyłącznie czcić w duchu i w prawdzie. I dlatego też jesteśmy potrzebnymi naczyniami. Ja bym chciał przeczytać coś z listu do księgi Ezechiela. Księga Ezechiela, 18 rozdział. Tam Pan Bóg właśnie zaprasza Ezechiela do gańcarza, takiego, który z gliny lepi różne naczynia. I jest tak napisane, Jeremiasz, 18 rozdział, stronica 836 z Biblii Brytyjskiej. I słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu gancarza, a tam objawię ci moje słowa. I wstąpiłem do domu gancarza, a oto on pracował na swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął robić inne naczynie, jak gancarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mi słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak gancarz? Mówi Pan, oto jak glina w ręku gancarza, tak i wy jesteście w moim ręku domu Izraela. A więc Pan Bóg zawołał Jeremiasza, a wiemy, kim był Jeremiasz. Jeremiasz był prorokiem i to był prorok, jedyny prorok bardzo cierpiący. Przez 40 lat wzywał do swojego narodu, ażeby pokutowali i żeby się nawrócili. Ale to nic nie pomogło. Nic nie pomogło. Mówi, jeżeli nie będziecie pokutować, nie będziecie wracać z powrotem do prawdy Bożej zapisanej w zakonie, to będziecie zaprowadzeni wszyscy do niewoli babilońskiej, a świątynia wasza zostanie zniszczona i kraj zostanie wyludniony. Tak zawsze Stary Testament, tak się czyta, to widać, że Bóg ciągle na nowo mówi, jeśli pilnie słuchać będziecie słowa mojego, a jeśli nie będziecie słuchać pilnie, to wtedy właśnie Bóg nie będzie miał względu na to, że jesteście nawet wybranym narodem, ale będziecie musieli ponieść konsekwencje. I dlatego też Bóg zaprasza Jeremiasza. No, w jakim celu? Aby coś zobaczył. Zobaczył, że różne naczynia, jak one były wytwarzane, nieudane, gantarz znów skruszył i robił jakieś inne naczynie, takie, jakie miał w zamiarze swoim. A Bóg mówi, mogę z wami też tak postąpić. I dlatego też Bóg chciałby napełnić naczynie nasze bogactwem chwały swojej. I dlatego też Bóg w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie miał bardzo dużo dobrych naczyń. I mógłbym wyliczyć tutaj ze Starego Testamentu wielu zacnych ludzi, ale ja wybrałem tylko Noego, który 120 lat głosił, upamiętajcie się, bo przyjdzie potop. A oni nie wiedzieli, co to jest deszcz, bo wtedy nie było, to był inny klimat, prawda, ludzie żyli nawet dłużej, była tylko rosa, prawda, zamiast deszczu, ale oni się śmiali, stary głupi, co to, nie słuchali go, prawda, czynili to, co chcieli, prawda. 120 lat wzywał ludzi do pokuty. Ja tak sobie myślę, Boże, my jeden dzień czy jeden tydzień nie chcemy opowiadać z Ewangelii ludziom prawdę Bożą. A on biedny 120 lat głosił. Również i w Nowym Testamencie miał Bóg dobre naczynia, taki Jan Chrzciciel też za jego działalność został ścięty, prawda, przez króla Heroda. Też głosił, pokutujcie, pokutujcie, bo zbliżyło się Królestwo Niebieskie, prawda. Ale w Nowym Testamencie mamy bardzo piękny przykład apostoła Pawła. Ten, gdybyśmy czytali w liście do drugi list do Koryntian, 10, 11 rozdział, widzielibyśmy, ile razy był on rzeczywiście prześladowany, bity w więzieniach był, na morzu topił się i siekany był, a w końcu w Rzymie ścięty został. Tak, to były te naczynia. Jakim naczyniem ty jesteś, droga siostro, drogi bracie? Jakim ja jestem naczyniem? Powinniśmy sobie dzisiaj zadać takie pytanie, idąc do domów naszych i powiedzieć: Panie, Ty już niedługo przyjdziesz. Chciałbym, żeby wysypać z mojego naczynia najlepsze uczynki nasze, za które będziemy brali złote korony, złote wieńce, obdarzy nas Bóg, tych wszystkich, którzy byli wierni Jemu. Jaką gliną jesteś? Jakim naczyniem jesteśmy, prawda? Kto rządzi naszym życiem? Czy rządzi ten, który nas nienawidzi i który chciałby, aby razem z nim poszliśmy wszyscy do piekła? Czy ma rządzić ten, który z miłości zapłacił za twoje grzechy i jesteś jego dzieckiem? I dlatego też jemu chcemy służyć aż do końca życia naszego. Cieszę się, że mogłem to robić już w młodym wieku. Chodziłem do szkółki 3 kilometry tam i z powrotem do szkoły, do Orzątowic też chodziło się 4 kilometry, a jeszcze potem była taka bieda. Dzisiaj nie wiemy co dzisiaj, jesteśmy niezadowoleni czasem, ale lata 1929 do 1933 to był najstraszniejszy okres dla naszego kraju. Bieda straszna, ale nie tylko w Polsce, bo na całym świecie wtedy była bieda. Ale myśmy wtedy zdobyli bogactwo najpiękniejsze. Brat Karzelek przyjeżdżał do nas każdy dzień i nawróciliśmy się. I tatuś się nawrócił, mama się nawróciła, myśmy się nawrócili jako dwaj starsi, bo tym mały to jeszcze nie był też. Ale z radością chodziliśmy, a potem mieszkaliśmy w Siemianowicach, z Orzesza przeprowadziliśmy, bo tam była grupa szkła i tatuś tam pracował. I 7 kilometrów każdą niedzielę chodziliśmy do szkółki niedzielnej. I mało tego, bo najpierw była szkółka niedzielna o godzinie gdzieś tam 12, potem po szkółce niedzielne było polskie nabożeństwo, a po polskim nabożeństwie było niemieckie nabożeństwo. I myśmy czasem 5 godzin przebywali w zbożu. Czasem jako dzieci sobie myśleliśmy: oj, żeby ten kaznodzieja chciał już powiedzieć amen. ale to wszystko się nam przydało w życiu naszym. Przeżyliśmy dużo różnych rzeczy, które rzeczywiście mogły nas zniszczyć. Ja na przykład w swojej głupocie zaraz w 1945 roku, jeszcze nawet wcześniej, w 1942 roku, miałem wtedy gdzieś 15-17 lat, znalazłem człowieka, który był dowódcą AK. I on nas namówił: słuchajcie chłopcy, a ja namówiłem brata starszego i kuzyna, że po wojnie on nam zabezpieczy wielkie stanowiska, prawda? I myśmy się złaszczyli na to. I rzeczywiście stała się wielka rzecz. Jego ktoś zdradził, że organizuje tutaj AK. I został do Mysłowic skatowany i ścięty. Byliśmy pewni, że on nas wszystkich zdradzi. I pewnego razu patrzę, samochód taki niemiecki, napędzany na drzewo, prawda, i SS, czyli wojskowie, żołnierze, 1,90 m, 2 metry, wyskoczyli z tego i pod moim oknem, na naszej ulicy, mówię. Ja rodzicom nie przyznałem się do tego, że należałem do tego AK, prawda, ale po jakiejś chwili myślałem, że zemdleję, bo to by był koniec, prawda, bo nie tylko nas, ale i rodziców by wszystkich zniszczyli. Tym samochodem posunął się troszkę dalej, do innego domu. W tym innym domu był celnik i jego żona była Żydówką. I oni ją przyszli i prześladowali. Także w życiu naszym dużo, jako wierzący nawet, uczyniliśmy błędy. Czy te błędy nam Pan Jezus przebacza? Przebacza. Jeżeli tylko powiem mu, Panie, żałujemy tego i wiele jeszcze jest innych grzechów. Chcielibyśmy, żeby z tego filmu życia naszego niektóre klatki były wyścignięte, ale to się nie da, prawda? Ale Pan Jezus Chrystus nie chce nam pamiętać tego, co było złe. On będzie nas nagradzał tylko za to, co będzie dobre. A więc trzeba, zachęcam was wszystkich, abyśmy mogli do naszych naczyń, tam gdzie mieszka Pan Jezus, zbierać do Jego stóp dobre uczynki, a za nie będziemy również wynagradzani. Wiecie, do Chorzowa, kiedyś do zboru, przyszedł taki kaznodzieje, Dziekuć Manej się nazywał. On był taki mały, jego zakazanicy nie było widać, ale on mówi, że rzeczywiście kiedyś podeszli do mnie, bo ja prowadziłem też i chór. I no jak bracie, jak z tym chórem tym dwojem? No mówię, wszystko w porządku, tylko nie mam tenorów, za mało tenorów. On mówi, o bracie, Pan Bóg ma tyle tenorów. Proszę tylko Pana Boga, a dam wam tenory. Wierzmy w to mocno, że gdybyśmy wszyscy od dzisiaj zaczęli pracować tu w Wodzisławiu całym sercem naszym, pełni Ducha Bożego, to wtedy wielu ludzi by się nawróciło. A tak wielu ludzi nawet przechodzi obok nas, a my im nie opowiadamy tej Ewangelii. I dlatego też słaba jest ta nasza Ewangelia, nie tylko tu, ale wszędzie, gdziekolwiek, prawda, idziemy, staramy się właśnie przypomnieć ludziom o tym. I dlatego też prosić Boga, żeby Bóg pobłogosławił i żeby Bóg był z nami aż do końca życia naszego. Bądźmy wierni aż do końca życia naszego. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. Amen.
Amen.
Niech Bóg was błogosławi.